Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy, że możemy tutaj dzisiaj być w tym miejscu, że możemy sławić Twoje imię, że możemy, Panie, przychodzić do Ciebie, aby słuchać Twojego słowa. Twoje słowo jest prawdą, Twoje słowo kształtuje nasze myślenie, Twoje słowo kształtuje nasze życie. Prosimy Cię, by Twój Duch Święty nieustannie działał w naszym Kościele, w naszych sercach, w naszym życiu, tak abyśmy, Panie, wiedzieli, jaki jest nasz chrześcijański biznes codzienny, abyśmy wiedzieli, Panie, jakie powinny być nasze postawy właśnie w codziennym naszym życiu, w świecie, w którym żyjemy. Prosimy Cię, pobłogosław dzisiejsze słowo, prosimy Cię, aby wydało ono wielokrotny, stokrotny owoc w naszym życiu. Amen. Drodzy, jaki jest nasz chrześcijański codzienny biznes? Już ostatnio, dwa tygodnie temu, zadawałem to samo pytanie i dzisiaj kontynuacja. Pytanie, na czym powinniśmy się szczególnie koncentrować w czasach chaosu, dezinformacji, w czasach frustracji, takie jak to, ale nie, w każdym czasie tak naprawdę, w każdym czasie. Jak już wspomniałem, warto, odpowiadając na to pytanie, sięgnąć do listów apostoła Pawła, bo to jemu przede wszystkim przypadło w udziale ogłaszać Ewangelię Chrystusową poganom, takim jak my. To on przede wszystkim pokazał nam, co to znaczy być nowym stworzeniem w Bogu, co to znaczy być nowym stworzeniem w Chrystusie. Więc warto sięgać do jego listów. I zachęcam was do tego też w waszych domach, abyście właśnie tam czytając zobaczyli, o co od początku chodziło w chrześcijańskim biznesie. Jeszcze raz przypomnę, że warto by rozpocząć od listu do Galacjan, gdzie czytamy w wersecie 5, w rozdziale 5, w wersecie 6, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, czyli żadne pochodzenie. Lecz wiara, która jest czynna w miłości. Greka tutaj w bardzo jeszcze taki, można powiedzieć, obrazowy sposób mówi nam o wierze pracującej. To jest wiara pracująca w miłości. Albo, można też to tłumaczyć, wiara efektywna przez miłość. Tam jest w Grece przez miłość. Także wiara efektywna przez miłość. To jest wiara, która przylgnęła do miłości Bożej i w miłości pracuje jak Bóg. Dodatkowa motywacja dla nas chrześcijan, aby wcielać naszą wiarę w życie codzienne, znajduje się pod koniec 15 rozdziału 1 listu do Koryntian, gdzie czytamy: a tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Także Paweł w wielu miejscach wskazuje, że wiara w Boga ma praktyczne przełożenie na życie społeczne chrześcijan, na codzienne życie chrześcijan. Nie mają się chować ze swoją wiarą gdzieś w zakamarkach, gdzieś w budynkach, lecz swoimi czynami, swoimi postawami mają wszystkim ludziom na tym świecie, tam gdzie jesteśmy postawieni oczywiście, pokazywać, co to znaczy być nowym stworzeniem w Chrystusie. Pośród starego zrodziło się coś nowego, coś dobrego. I właśnie nic bardziej, powiem tak, nic bardziej nie przekonało ludzi do chrześcijaństwa w drugim, w trzecim wieku, jak właśnie wiara, która pracuje, albo która jest efektywna przez miłość. Wiara, która jest efektywna przez miłość, wiara, która pracuje w miłości. Chrześcijanie od początku byli społecznie zaangażowani. Pamiętacie, cztery fragmenty, na które wskazałem, są szczególnie cenne w tej nauce. Tytusa, trzeci rozdział, o którym mówiliśmy ostatnim razem. Chodzi tutaj o odpowiednią postawę społeczną. Ewangelia zmieniła życie ludzi. Dzisiaj list do Filipian będzie. Cztery fragmenty z każdego rozdziału, po trochę. Chodzi tutaj o zgodność naszego wyznania i postępowania. Jeżeli należymy do Chrystusa, musimy modelować, musimy kształtować nasze życie publiczne na Chrystusie. Rzymian 12 rozdział też jest bardzo cenny w tych rozważaniach. Jak żyć autentycznym życiem naśladowców Chrystusa? Jak Wielbienie Boga, jak zaangażowanie w uwielbienie Boga transformuje, przemienia nasze życie. No i ostatecznie 2 Tesaloniczan, 3 rozdział. 3 rozdział mówi o tym, że Kościół w tym świecie jest jak rodzina. Ale to nie ma być powodem do nadużyć, tak? Nieróbstwa, czy przymykania oka na lenistwo, o czym już wspominałem. Wręcz przeciwnie. Kto tak postępuje, powinien przestać i ciężką pracą zdobywać chleb dla siebie i dla innych. Dzisiaj list do Filipian, jak już wspominałem, i list do Filipian koncentruje się właśnie na tym zagadnieniu modelowania wiernego życia w społeczeństwie. W jaki sposób powinniśmy kształtować nasze życie, nasze wierne życie Bogu w tym społeczeństwie. I tutaj bardzo ważne, słuchajcie, do zrozumienia listu do Filipian jest kontekst historyczny. Filipi, miasto w północnej Grecji, powstało kiedy? No powstało za Filipa Macedońskiego dawno, w IV wieku przed Chrystusem, ale nie mówimy o tym Filipi. Tak naprawdę mówimy o Filipi rzymskim, które wyłania się jako rzymska kolonia w 42 roku przed Chrystusem. Zasiedlili je rzymscy żołnierze, rzymscy legioniści, którzy przybyli tam na te tereny, aby stłumić bunt przeciwko Cezarowi. Później, 12 lat później, cesarz August dosłał jeszcze kolejnych kolonistów, dosłał jeszcze kolejnych legionistów z Rzymu. Dlaczego? No Rzym był przeludniony. Było wielu wolnych obywateli, chociażby rzymskie legiony, legioniści, którzy nie mieli własnej posiadłości w Rzymie, byli kolonistami wysyłanymi do innych miejsc. Dlaczego? No dlatego, żeby właśnie tam, gdzie się osiedlają, być agentami, być posłańcami, być zwiastunami rzymskiej cywilizacji w tych miejscach, do których trafili, które zaogniali. Oni właśnie, udając się do takich miejsc jak Filipi, czy inne miasta, inne ziemie w Cesarstwie Rzymskim, oni mieli głosić wszędzie wobec tych innych kultur, wszystkich kultur tamtego świata, że Cezar, imperator, jest Kyriosem i Soterem, czyli jest Panem świata i Zbawcą świata. Więc wszystko będzie w porządku. To była ich Ewangelia, słuchajcie. To była ich Ewangelia. Oczywiście chrześcijanie, którzy w zetknięciu z tą rzymską kulturą wierzyli i głosili inną Ewangelię. Ewangelię Jezusa Chrystusa, która opierała się tak naprawdę na proroctwie Izajasza, rozdział 40 i 52. To są te dwa rozdziały, które w bardzo dobry sposób streszczają nam sedno Ewangelii, że prawdziwy Bóg i prawdziwy Król tego świata przyszedł na ten świat w postaci człowieka, by mieszkać pośród nas, by cierpieć za nasze grzechy, by umrzeć za nasze grzechy i później zmartwychwstać. I właśnie w ten sposób On zasiadł na tronie nad narodami. Stał się Kyriosem i Soterem. Stał się Panem świata i stał się Zbawicielem świata. Widzicie, tutaj jest już podłoże do tego, żeby te dwie Ewangelie się wzajemnie zderzały i wykluczały. Mamy to zderzenie dwóch Ewangelii. Czy cesarz jest Panem, czy raczej Jezus Chrystus jest Panem? List do Filipian jest osadzony właśnie w takim kontekście. Jaka ma być publiczna postawa chrześcijan w tym kontekście rzymskiego świata? Oczywiście, zawsze można było wybrać tą najprostszą drogę, a najprostszą drogą dla chrześcijan byłoby co? Schowajmy się i będziemy wielbić naszego Kyriosa po cichu, żeby się tamtemu Kyriosowi nie narazić. Nikt się nie dowie, bo mogłoby to być dla nas niebezpieczne. Oczywiście to nie była postawa chrześcijan, to nie była postawa zwiastowana przez apostoła Pawła. On i inni za nim przyjmowali zupełnie inne podejście. Drodzy, tak jak wspominałem, dzisiaj 4 fragmenty z listu do Filipian, po kilka wersetów z każdego rozdziału, żeby nakreślić, co to znaczy kształtowanie, co to znaczy właśnie kształtowanie wiernego życia w społeczeństwie, modelowanie wiernego życia w społeczeństwie. Zwróćcie najpierw się do 1 rozdziału, wersety 27 do 30. Niech Wasze publiczne życie, tak by to należało przetłumaczyć, będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę w Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczę. Więc tutaj ten werset 27, ten początek wersetu 27 można by równie dobrze z greki przetłumaczyć: niech wasze publiczne życie, albo niech wasza postawa życiowa będzie zgodna z Ewangelią Króla, z Ewangelią Chrystusa. Macie być żywymi przykładami tego, co to znaczy należeć do nowego królestwa, do nowego stworzenia. Jesteście teraz nowym człowiekiem, jesteście w Chrystusie Adamem, nowym Adamem. Nie dajcie się zastraszyć, trwajcie w jedności, w Kościele walcząc razem z połem za wiarę Ewangelii. Nie dajcie się onieśmielić przeciwnikom. Macie żyć publicznie z podniesionymi czołami, że należycie do Chrystusa, że On jest waszym kryjosem. Nie macie czego się wstydzić. Jeśli przyjdzie wam cierpieć, trzeba będzie cierpieć. Uznajcie to za chlubę Chrystusową, jeśli dla Niego możecie cierpieć. Ale wasza postawa, bądźcie pewni, że wasza postawa będzie dla ludzi znakiem, że pośród nich dzieje się coś zupełnie nowego. Także publiczne chrześcijańskie życie rzuca prawdziwe wyzwania każdemu społeczeństwu tego świata. Nie zapominajmy też, że czytamy w listach o pewnych ludziach i to czasami nas nudzą tam pewne wymiany imion pod koniec listów czy na początku listów, ale nie zapominajmy, że są szczegóły, które wskazują, że chrześcijanami stawali się także ludzie na wysokich stanowiskach. I chciałbym wam zwrócić uwagę na jeden taki werset pod koniec listu do Rzymian. Zobaczcie, jest... Paweł mówi, że przesyła pozdrowienie od siebie, ale nie tylko od siebie, bo pozdrawia was też. Jestem w Koryntian, niestety. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i całego zboru. Pozdrawia was Erast, skarbnik miejski. To jest bardzo ciekawe określenie tutaj. Oikonomos, to jest po grecku. Pozdrawia was Erast, który tak naprawdę był oficjalnym urzędnikiem Republiki Rzymu, oikonomosem, a więc zarządcą. Słuchajcie, to był człowiek, który w każdym mieście był taki oikonomos, w każdym mieście taki człowiek zajmował się wszystkimi planami budowli, doglądaniem marketów, wszystkiego. To był główny zarządca miasta, słuchajcie. I ten Erast, słuchajcie, był chrześcijaninem. I teraz pomyślcie sobie, jakie przed nim stoi zadanie. Jest sługą Rzymu, tak? Jest sługą tamtego Kyriosa poniekąd, ale ma być sługą tego Kyriosa. Ma być w tej swojej pozycji społecznej, ma być sługą Chrystusa, ma być uczniem Chrystusa, tak? Ma być świadectwem o Chrystusie. Także kiedy Paweł, apostoł, mówi, niech wasze publiczne życie będzie godne Ewangelii, 1:27, nie ma na myśli po prostu chodzenia po ulicy, chociaż też tak można naśladować Chrystusa chodząc po ulicy, ale ma też na myśli konkretne urzędy w mieście, w społeczeństwie. Drugi fragment znajduje się w drugim rozdziale listu do Filipian. I on wzmacnia to, co już Paweł powiedział wcześniej. Pozwólcie, że przeczytam tutaj kilka wersetów. To są wersety 14 do 18. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Paweł kontynuuje to samo przesłanie w tym rozdziale. Przed chwilą, właśnie na początku drugiego rozdziału, pamiętacie, on mówi o tym, kim jest Chrystus. Chrystus, ten, który był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, żeby być równym Bogu, ale się uniżył i uniżył aż do śmierci krzyżowej. Dlatego został wywyższony ponad wszystko. I teraz Paweł mówi, jakie to ma znaczenie dla całego świata. Chrześcijanie, słuchajcie, powinni być czystymi, powinni być bez skazy, dziećmi Bożymi pośród rodu złego i przewrotnego. Społeczeństwo, każde społeczeństwo na różne sposoby jest powykrzywiane. Dlaczego? Dlatego, że wielbi fałszywych bogów, dlatego, że to są bogowie z kamienia, to są jakieś koślawe bożki z drewna i nie służą prawdziwemu Bogu, dlatego nie mogą, to społeczeństwo nie może być proste. Ale Paweł mówi, wy stójcie prosto w tym społeczeństwie. Wy stójcie prosto, bo ludzie będą zdziwieni. Może nawet nigdy nie byli świadomi, że można żyć tak, jak wy żyjecie teraz. Wasze życie ma ich zadziwić, ma ich zaciekawić. Macie być bez skazy pośród ludu, który jest zdemoralizowany. Co więcej, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Czyli co? Nie będziemy ludźmi narzekającymi, zrzędliwymi. Nie jesteśmy tymi, którzy na siłę wyszukują sporów. Nie jesteśmy tymi też, którzy zawsze mają coś złego do powiedzenia. Raczej Paweł mówi, powinniście świecić jak światło na świecie. Oczywiście to jest cytat z ostatniego rozdziału Księgi Daniela. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się rozpoczyna 12 rozdział Księgi Daniela. W drugim rozdziale jest tam napisane o tym, że proch powstanie do życia i oni właśnie, sprawiedliwi Boże, będą świecić jak światła na świecie. Jest to fragment, który mówi o dwóch zmartwychwstaniach, myślę, o tym zmartwychwstaniu do życia w Chrystusie, ale też tym ostatecznym zmartwychwstaniu. Jesteśmy powołani do tego, by świecić jak światła na świecie. I oczywiście to było coś niesamowitego, kiedy nie będziemy tu mówili o różnych dziwnych praktykach obywateli rzymskich, było sporo bardzo gorszących spraw, ale dzisiaj też tak jest. Dzisiaj dokładnie jest tak samo. Jeśli ludzie nie są poddani Bogu, żyją w bardzo niemoralny sposób. I oczywiście my mamy naszego króla, mamy jego etykę w tym królestwie. Także kim są ci ludzie, kim są ci zmartwychwstali sprawiedliwi, którzy świecą jak światła na świecie? To są ci, których życie jest zanurzone w słowie żywota, jak tu czytamy. Słowo żywota, czyli przesłanie Ewangelii. To ludzie, którzy swoją postawą, wiernym życiem dowodzą mocy Ewangelii, którą Paweł im głosił. Trzeci fragment, trzeci rozdział listu do Filipian, pod koniec, od wersetu 20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Paweł zaczyna tutaj. Nasza ojczyzna jest w niebie. Co to znaczy, drodzy, co to znaczy? Oczywiście wielu chrześcijan wczytuje tutaj dzisiaj w swoim myśleniu te romantyczne wizje chrześcijańskiego życia, które pewnie wiecie, jak wyglądają. Co trzeba zrobić? Trzeba czym prędzej umrzeć i być w niebie. Czym prędzej umrzeć, byle być w niebie. Oni zazwyczaj właśnie myślą, że chodzi o to w chrześcijańskim życiu, że my tu nie należymy, bo ojczyzna nasza jest w niebie, więc powinniśmy stąd czym prędzej się zbierać. Skoro tu nie należymy, nie powinniśmy się zbytnio też przejmować tym, co się dzieje w społeczeństwie, tym, co się dzieje na ziemi. Jak to mówią niektórzy, tak, jest takie też anglosaskie powiedzenie, że się nie poleruje srebrem, tak, czy tam brązu, mosiądzu na takim statku. Tyle, że znaczenie tego wersetu jest wręcz przeciwne. Nie wiem, czy zauważyliście. Szczególnie też w zarysowanym przeze mnie na początku kontekście. Jaki jest kontekst? Pomyślcie o tych żołnierzach rzymskich, o kolonistach, którzy zostali wysłani z Rzymu, aby wprowadzić kulturę Rzymu w tych wszystkich koloniach, między innymi w Filipii. Pomyślcie o nich. Słuchajcie, oni byli legionistami, byli wolnymi obywatelami Rzymu. Ojczyzna nasza jest w Rzymie, mogli powiedzieć, ale zostali wysłani przez swojego pana w okolice Filipii. Więc zobaczcie, to nie była ich postawa, że teraz narzekali, argumentowali, że tam nie przynależą, że muszą wrócić do Rzymu za wszelką cenę i tak dalej. Oczywiście naszym celem jest być blisko Pana, naszym celem jest niebo, naszym celem jest Boże Królestwo i tak dalej, nie? Ale gdyby rzeczywiście Bogu zależało, żebyśmy się tam szybko znaleźli, to On by nas tam szybko zabrał. Także zobaczcie, ci rzymscy żołnierze nie żyli jakoś w pasywny sposób marzeniami, że zaraz wrócą do Rzymu. O, już teraz czas umierać i przywiozą nas i ładnie pochowają w Rzymie, tak? Wprost przeciwnie, słuchajcie, oni mieli być tam przedstawicielami kultury Rzymu w tej północnej Grecji. Bycie obywatelem nieba właśnie oznacza to samo. Bycie kolonistą, bycie przedstawicielem cywilizacji Bożej, Bożego myślenia i Bożego postępowania. Jesteśmy na to przeznaczeni. Zobaczcie, że zresztą werset 20 to wzmacnia, druga część. Zobaczcie, nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też oczekujemy Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa? To nie jest to, że my oczekujemy, że teraz pójdziemy tam. Raczej oczekujemy, że On przyjdzie tutaj do nas, aby zaprowadzić swoje porządki. Nie tyle oczekujemy pochwycenia do góry, co raczej oczekujemy Zbawiciela, który z góry przybędzie do nas i zmieni nas i zmieni wszystko dookoła. Król przemieni wszystko. Jesteśmy więc Bożymi kolonistami, agentami Bożej cywilizacji w tym świecie. Bóg nas tu postawił. Dlatego Paweł mówi, trwajcie w Panu. To jest trudny grunt. To jest trudny grunt, słuchajcie. Tak jak jakbyście poczytali sobie historię, jak koloniści zasiedlali, czy to poszczególne stany Ameryki Północnej, to zawsze jest trudny grunt. W tej takiej kulturze dziczy, można powiedzieć, tak? W kulturze nieucywilizowanej. Trwajcie w Panu dlatego. Musicie nieustannie przebywać, trwać, zanurzeni w Jego Słowie, w pobliżu Niego być, tak? Przychodzić do Niego przez modlitwę, trwać przy Nim. Jesteście reprezentantami Boga, Królestwa Bożego nawet w tych trudnych miejscach. Ludzie na was patrzą i nawet jeśli myślą, że jesteście nieco dziwni i nie rozumieją tego, co mówicie i myślą, że jesteście poganami, bo czcicie tylko jednego Boga, a nie wielu, to powinni wiedzieć, że jesteście porządni, jesteście pracowici, prowadzicie dobre życie, i tak dalej. Tak? Patrząc na was, powinni widzieć, że wy czynicie ten świat i to miejsce lepsze. I to o to właśnie chodziło w chrześcijaństwie na początku. Drugi, trzeci wiek. Już mówiłem o tym, że ludzie patrzyli na chrześcijan, którzy troszczyli się o innych, zajmowali się biednymi, zakładali szpitale i ludzie się nawracali. Także chrześcijańskie społeczne zaangażowanie zmieniało otoczenie. I wreszcie czwarty, ostatni fragment. Czwarty rozdział, wersety 4-9. Radujcie się, czy celebrujcie w Panu zawsze. Powiadam wam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Paweł rozpoczyna ten fragment mową o świętowaniu. Radujcie się w Panu. I to nie chodzi. Radość chrześcijańskiego życia nie polega na prywatnej, cichej sferze życia. Tak ja się gdzieś raduję w moim sercu. Radość dzieci, słuchajcie, jest zawsze publiczna. Pomyślcie o tym, kiedy Salomon wzniósł świątynię. Pomyślcie o tym, kiedy mury Jerozolimy za czasów Ezdrasza Nehemiasza zostały odbudowane. Tam czytamy w Nehemiasza 12:43, że radość, która powstała w mieście, z tego powodu była tak wielka, że wiele, wiele kilometrów dalej ludzie to słyszeli. To było chrześcijańskie celebrowanie Bożego porządku, Bożego odnowienia. Także chrześcijanie czasów Pawła też celebrowali nowe życie w Panu. Było to głośne, było to publiczne. Nie było to jakieś ascetyczne zamykanie się w klasztorach, ale raczej publiczne celebrowanie na chwałę Boga. Inni, patrząc na tą radość, dziwili się i mówili, że dzieje się coś dobrego. Coś, co odbudowuje społeczeństwo ludzi. Kiedy my dzisiaj się radujemy, pomimo kryzysu, który został stworzony w jakiś sposób dookoła nas, tak? Ludzie tego może nie rozumieją, ale będą się zaciekawią. Dlaczego? Przy tym Paweł mówi, bądźcie skromni, łagodni, łaskawi, Pan jest blisko. Pan jest blisko tych, którzy tak żyją właśnie. Albo skądinąd może chodzić o to, że Pan wkrótce przychodzi, tak? Tak jak oczekujemy Pana, nasza ojczyzna jest w niebie, oczekujemy, że On stamtąd przychodzi. Werset 6. Nie troszcie się o nic, ale składajcie dzięki. Zanoście prośby z dziękczynieniem, a pokój Chrystusowy strzec będzie serc i myśli waszych. A zatem te wersety 6, 7 opisują ducha, w jakim powinniśmy żyć na tym świecie. Pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych, tak? Kiedy będziecie trwali w Bogu, w Panu. Nie zapominajmy, Paweł mówi, nie zapominajcie wy, chrześcijanie, mówi do nas, że Bóg działa w tym świecie, nieustannie patrzy na nas, nieustannie nas dogląda i ten świat też nieustannie na nas patrzy. Paweł mówi, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, cnotliwe i godne pochwały. Wyrażajcie to w swoich powołaniach, tam, gdzie Bóg was postawił, w muzyce, w malarstwie. Słuchajcie, jest taka wielka potrzeba, żeby znowu te właśnie różne dziedziny sztuki odżyły. Zobaczcie, jakie dzisiaj malarstwo potrafi być paskudne. Jakieś takie wymyślne, sięgające do takich podobnych rzeczy. Chrześcijanie powinni odnawiać te rzeczy. Chrześcijanie powinni odnawiać muzykę, malarstwo, naukę, usługi. Usługi na rzecz innych ludzi. Naśladujcie apostołów, naśladujcie mnie. Patrzcie na to, czego się nauczyliśmy. A wiemy, że Paweł jest tym, który pracował. Pracował za dwóch, za trzech, może za czterech nawet. Wielka odpowiedzialność, słuchajcie, spoczywała na apostole Pawle. On jako pierwszy miał pokazać innym nową drogę życia. I to jest też ta część naszej odpowiedzialności. Mamy innym pokazywać nową drogę życia. Paweł wiedział, że musi swoją postawą ukształtować przykład dobrego pracownika, dobrego bliźniego, sąsiada, przyjaciela. My też modelujemy naszymi postawami świat, rzeczywistość dookoła nas, bo inni tak czy owak będą nas w pewnym stopniu, do pewnego stopnia naśladowali i kopiowali. Pomyślmy chociażby o dzieciach, które od nas się właśnie uczą stylu życia. Ale możemy myśleć o innych, o naszych studentach, o podwładnych, współpracownikach. Świat nieustannie na nas patrzy. Pytanie, czy jesteśmy dobrymi kolonistami naszej ojczyzny, która jest w niebie? I pytanie, czy należycie wykonujemy nasz chrześcijański biznes? Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za list do Filipian, za to przypomnienie, jacy powinniśmy być w naszych powołaniach w tym świecie. Dziękujemy za te wielkie przykłady wiernych postaw. Postawy Chrystusa, postawy apostoła Pawła. Prosimy Cię, byśmy my przyczyniali się do zbudowania Twojego Królestwa w tym świecie, w naszej kulturze, tutaj, gdzie nas postawiłeś. Amen.